Kresowe krajobrazy.
Dzień dobry w audycji Kresowe krajobrazy. Dzisiaj między innymi o tym, jak Wielkanoc obchodzili Polacy z Litwy i Ukrainy. Będzie także wspomnienie wizyty papieża Franciszka w Wilnie. Zmarłego w poniedziałek wielkanocny papieża będzie wspominać proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, ksiądz Wojciech Górlicki. Mamy też dla Państwa rozmowę o dworach kresowych, o życiu, które w nich się toczyło do II wojny światowej. Będzie magazyn Radia Lwów, a także anons publikacji w Kurierze Galicyjskim i Monitorze Wołyńskim. Realizator Maciej Rosół, Piotr Malec, który wybrał ilustrację muzyczną i przy mikrofonie Iwona Piętak.
Kresowe krajobrazy.
W poniedziałek wielkanocny zmarł papież Franciszek. Na Litwie wspominana jest jego pielgrzymka do krajów bałtyckich. Franciszek na Litwę, Łotwę i do Estonii przybył we wrześniu 2018 roku. Proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Wilnie, ksiądz Wojciech Górlicki, przypomina, że podczas tamtej pielgrzymki papież Franciszek mówił dużo na temat tego, aby być wiernym swoim korzeniom.
Ale z drugiej strony bardzo mocno podkreślał, że Litwa jest krajem wielokulturowym i daje piękny przykład, jak szanując swoje korzenie, można jednocześnie być takim człowiekiem otwartym na inne kultury i być człowiekiem dialogu. I generalnie też papież to akcentował, też między innymi na spotkaniu z młodzieżą, że trzeba być otwartym, trzeba wychodzić do innych ludzi właśnie z wiarą, z miłością, z miłosierdziem.
Podczas pielgrzymki papież Franciszek odwiedził Wilno i Kowno. Później udał się na Łotwę i do Estonii. Ksiądz Wojciech Górlicki przypomina, że 25 lat wcześniej, w 1993 roku, podobną pielgrzymkę do krajów bałtyckich odbył Jan Paweł II.
O ile ta pierwsza w 1993 roku była u początku takiego tworzenia się państwa litewskiego, kiedy było wiele obaw, kiedy było wiele emocji różnych, o tyle Franciszek przyjeżdża do takiego państwa już ugruntowanego, do państwa, które jest w Unii Europejskiej, do państwa, które jest w NATO. Była to pielgrzymka bardzo oczekiwana i bardzo sympatycznie i mile przyjęta przez mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii.
Na Litwie papież Franciszek modlił się m.in. w Wileńskiej Ostrej Bramie i odprawił msze święte na Placu Katedralnym w Wilnie oraz w Parku Santaka w Kownie. Pozostajemy na Litwie. Tamtejsi Polacy świętowali Wielkanoc, podobnie jak my w Polsce, z zachowaniem różnych tradycji i zwyczajów. Najważniejsze elementy to poranna msza rezurekcyjna, święconka i śniadanie w rodzinnym gronie. Wileński korespondent Polskiego Radia, Kamil Zalewski, pytał młodych mieszkańców Wilna, Elżbietę i Kazimierza, jak wyglądają święta w ich domach.
W niedzielę po mszy zawsze zbieramy się w gronie naszej rodziny, czyli mama, tata, ja i siostra. I zawsze jemy to śniadanie wielkanocne. U nas na stole wielkanocnym zawsze są polskie potrawy, polskie tradycje.
Lany poniedziałek to właśnie, że to już bardziej na takie spotkanie towarzyskie zazwyczaj jest. My to raczej sobie tak zawsze dla zabawy z rana szczególnie kogoś obudzić. Tam troszeczkę wody na twarz, takie na dobry początek dnia.
Polacy na Litwie są największą mniejszością w kraju, stanowią 6,5% litewskiego społeczeństwa. A święta wielkanocne obchodzili również m.in. Polacy na Ukrainie. W Kurierze Galicyjskim publikacja opatrzona zdjęciami z poświęcenia pokarmów w sanktuarium świętego Antoniego na Łyczakowie we Lwowie. Zacytuję pierwsze zdanie tekstu, jakże wymowne. To już czwarte święta wielkanocne obchodzone na Ukrainie w cieniu pełnoskalowej agresji rosyjskiej. Zapraszam Państwa do lektury Kuriera Galicyjskiego.
Kresowe krajobrazy.
Wracamy do niezwykle interesującej konferencji, która niedawno odbyła się w Radrużu. Tamtejszy zespół cerkiewny jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie, a naukowcy z całej Polski dzielili się wynikami swoich badań na temat dworów kresowych. Oto co powiedział mi profesor Roman Jurkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
konferencja w Radróżu, miejmy nadzieję, że będzie to cykliczna konferencja z kilku powodów. Po pierwsze, ta konferencja nie dość, że dotyczy kresów, ale dotyczy kresów całego spektrum, czyli mówimy również o kresach północno-wschodnich, a więc jeśli nam się najczęściej kojarzą kresy wschodnie z Ukrainą, to tymczasem pamiętajmy, że są kresy wschodnie również na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, czyli ziemie dzisiejszej Litwy, Białorusi, i połączenie tej tematyki, tych dwóch aspektów tematyki kresowej, no jest niebywale interesujące. Te referaty, które słyszeliśmy, pokazują, że tematyka kresów jest nie tylko dzisiaj żywa w badaniach naukowych, ale jest również czymś niebywale istotnym dla społeczności, które mieszkają dzisiaj na tych ziemiach, które kiedyś no, można było nazywać kresowymi, a dzisiaj nimi nie są. Tutaj muszę trochę oderwać się od samej konferencji, ale powiedzieć Państwu o moich wrażeniach, kiedy zwiedzaliśmy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Bardzo dobrze zorganizowane, niesłychanie interesująca ekspozycja, łącząca i dzieje pradawne, i współczesność, i pokazującą tą przepiękną i ciągle funkcjonującą łączność tych kresów, które są tutaj na ziemi lubaczowskiej, tutaj właśnie na południu naszego kraju, z kresami, które są za granicą, czyli w Ukrainie. Mamy w tym muzeum interesujące materiały pokazujące dzieje rozwój chrześcijaństwa na ziemiach kresowych, pokazujące wspólnotę ziemi lwowskiej z dzisiejszymi tutaj ziemiami. Więc ogromnie interesujące muzeum i muszę powiedzieć, że pierwszy raz jestem w Lubaczowie. Wrażenia przepiękne. Obok tego zwiedziliśmy również dwa interesujące kościoły w Lubaczowie. Byliśmy również w dawnej cerkwi unickiej. No, wrażenia niebywałe, zwłaszcza, że oglądaliśmy również pamiątki związane z pobytem papieża Jana Pawła II w Lubaczowie, co szczególnie nasi przewodnicy podkreślali. No i rzeczywiście, co jest warte podkreślenia. Ale wracając do samej konferencji. Tematyka jest o tyle interesująca, że dzisiejsza problematyka konferencji mówi o życiu codziennym. Czyli wydawać nam by się mogło, że ważne są działania polityczne, działania społeczne, czy jak te dwory się rozwijały, czy żyły dobrze, czy bankrutowały, czy były zadłużone, czy nie. A tymczasem życie codzienne to jest coś, co niebywale interesuje nie tylko samych specjalistów zawodowych, historyków czy badaczy kultury, ale również zwykłego czytelnika czy zwykłego słuchacza, który chciałby zobaczyć, jak się ubierano, jak tańczono, co jedzono, jakie były przyjaźnie, jak zawierano małżeństwa. Słuchaliśmy referat, jak wyglądały oświadczyny w rodach arystokratycznych na początku XX wieku. A więc życie codzienne, które zawsze umyka właściwie. Wydaje nam się, że najczęściej mówimy o kwestiach politycznych, a życie codzienne jest to, co pokazuje nam istotę życia dworu kresowego i pałacu.
I dzięki badaniom naukowców możemy się dowiedzieć, my wszyscy, jak to życie codzienne wyglądało. Nasi przodkowie, ci spoza dworu, pewnie z zaciekawieniem patrzyli w rozświetlone okna rezydencji magnatów i nie mieli dostępu do tych tajemnic życia dworu, a tymczasem to była naprawdę interesująca rzeczywistość.
Tak, no muszę tutaj powiedzieć o swoim referacie, dlatego że mój referat dotykał problematyki sąsiadów. Kto sąsiadował z dworami? I okazuje się, że nie tylko byli to sąsiedzi z rodziny, spośród przyjaciół, czy z dalszych krewnych, jakichś powinowatych, ale przecież sąsiadami dworów była i ludność chłopska. I tej ludności chłopskiej było przecież najwięcej. Na ziemiach Kresów Południowych byli to ukraińscy chłopi, na tych, których ja badam, czyli na ziemiach północno-wschodnich byli to chłopi białoruscy, potem byli jeszcze chłopi litewscy, a więc mieliśmy tu pierwszą kategorię sąsiadów. Drugą kategorią byli na przykład Żydzi, których było przecież na ziemiach kresowych bardzo dużo z racji strefy osiedlenia, którą Katarzyna II wprowadziła w Rosji. I jakie funkcje spełniali w dworach? Jakie mieli kontakty z ziemiaństwem, z drobną szlachtą. To jest również temat, który rzeczywiście jest ciągle jeszcze nie podjęty na skalę szerszą. Inną kategorią sąsiadów byli na przykład no, zaborcy. Przecież to mówimy o XIX wieku, gdzie części te Rzeczypospolitej były w dwóch różnych zaborach. A więc na ziemiach północno-wschodnich to byli to Rosjanie, czyli różne kategorie Rosjan. Czy ich przyjmowano we dworach, czy nie? Jak traktowano gubernatora rosyjskiego, który przyjeżdża do dworu, a jak traktowano policjanta, który miał przywieźć jakiś list informacyjny, czy jakąś korespondencję. A więc tego typu problematyka była dla nas niezwykle interesująca i trzeba powiedzieć, że zwracałem, jeśli mówić o mój referat, zwracałem uwagę na te kwestie innych sąsiadów niż tylko z własnej rodziny, czy spośród przyjaciół i znajomych.
Czyli okazuje się, że te ziemie kresowe i na wschodzie, i na południu, i na północy, to był taki tygiel wielokulturowy, wielowyznaniowy. Niezależnie od tego właśnie, gdzie ci ludzie mieszkali, w której części, na których obrzeżach dawnych ziem polskich, to te ziemie gromadziły ludzi właśnie różnych wyznań, różnej nacji. Z czego to wynikało?
Oczywiście wynikało to z historii. No, ogromna Rzeczypospolita przecież była federacją Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej. I to państwo rozszerzało się na wschód przede wszystkim, a więc obejmowało tereny, na których nie było etnicznych Polaków. Były tereny, gdzie ludność autochtoniczna byli to przede wszystkim Ukraińcy, Białorusini, czy wtedy nie nazywani ani Ukraińcami, ani Białorusinami, byli to Rusini. Dopiero potem z tego narodu ruskiego wykształciły się te dwie nacje. Ale rzeczywiście zróżnicowanie kulturowe, religijne, językowe, obyczajowe było właściwie cechą charakterystyczną kresu. To były i plusy, i minusy tych środowisk kresowych. No bo część tego ziemiaństwa, część tej szlachty była pochodzenia autochtonicznego, miejscowego, ale część była przecież importowana z ziem etnicznie polskich, bo przecież i żenili się, i dostawali stanowiska, i zajmowali różnego rodzaju urzędy i w państwie polskim, i również w czasach zaborów. A więc to był taki tygiel narodowościowy. No, Czesław Miłosz powiedział, że to był polsko-litewski Commonwealth, prawda? Tutaj możemy powiedzieć, że to był również polsko-ukraiński Commonwealth, ale plusem było oczywiście zróżnicowanie, bardzo ładna tolerancja religijna, bardzo dobrze rozwinięte zrozumienie innych, na przykład na ziemiach etnicznie polskich z tym było o wiele trudniej. A z drugiej strony rodziło to określone konflikty, no bo pan był ziemianin, był Polakiem, a Ukraińiec był chłopem. Do tych sprzeczności dochodziło do tego, że pan był katolikiem najczęściej, Ukrainiec był albo unitą, albo prawosławnym. Do tego dochodziły oczywiście różnice stanowe i różnice majątkowe. Pan był panem, czyli właścicielem ziemskim, a chłop był tym, który pożądał ziemi pańskiej. A więc tutaj przy ogromnych plusach mamy również ogromne minusy, ale to życie ludzkie tak niestety wygląda. I to więc piękno kresów zarazem jest również tym strasznym elementem kresów, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy te kresy zaczynają być w ogniu. Kiedy przychodzi pierwsza wojna światowa, bolszewizm, nieszczęście, potem jakim jest 17 września 1939 roku, no to wszystko wtedy uderza przede wszystkim w ludność polską i katolicką. To nie ulega wątpliwości.
Na pewno nie chcemy powiedzieć, że kresy to przekleństwo.
Tak, ale muszę pani powiedzieć i państwu również, że jak patrzę dzisiaj na kresy, czyli na te ziemie, które już nie są w Rzeczypospolitej, które są sąsiadujących z nami państwami, to muszę powiedzieć, że zawsze z radością jadę na kresy, czy to na białoruskie, czy tutaj na ukraińskie, też byłem kilkakrotnie, z jednego powodu, proszę państwa, otóż tam są Polacy i trzeba pamiętać o tym, że to jest bardzo duża część naszego narodu, o którą trzeba się troszczyć, o którą trzeba dbać i co więcej, trzeba się od niej uczyć. Czego się uczyć? Patriotyzmu, miłości do Polski, szacunku dla innych i przede wszystkim tego, że rozproszony naród jest jednak pewną całością i pewną częścią. Więc, znaczy może nie pewną, ale na pewno jest całością i częścią, która łączy nas wszystkich. Nawet mimo, że mieszkamy w różnych krajach i w różnych systemach politycznych, bo przecież patrząc, jak cierpią dzisiaj Polacy na Białorusi, to nie ulega wątpliwości, że przeżywają bardzo ciężkie chwile.
Bardzo dziękuję, zwłaszcza za te ostatnie słowa, takie swoiste memento dla nas współczesnych. Profesor doktor habilitowany Roman Jurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
W audycji Kresowe Krajobrazy witam teraz koleżanki i kolegów z Radia Lwów.
Gorąco zapraszam radiosłuchaczy do magazynu kresowego prosto ze Lwowa. Będzie to kwadrans dotyczący Polaków we Lwowie i na Ukrainie, a bezpośrednią wymianę informacji dziennikarzom Radia Lwów zapewniło Radio Rzeszów. Dziękujemy drodzy koledzy. Drodzy państwo, witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na lwowskiej fali przy mikrofonie Teresa,
Antoni,
a przy konsolecie Andrzej i Zbigniew. Wielkanoc jest niezwykła, dlatego że jest to Wielkanoc jubileuszowa, ponieważ został ukoronowany Bolesław Chrobry i jest to tysiąclecie Królestwa Polskiego.
I jest to między innymi jeden z najważniejszych jubileuszy w 25 roku, w sumie zalążek Królestwa Polskiego, bardzo ważna, istotna data w historii Polski.
wszystko rozkwitło, jabłonie, wiśnie stoją w białym kwieciu, ulice pachną, są kwiaty, jest przepięknie.
Tak jest, zapach wiosny wszyscy odczuwamy na ulicy.
Cóż było, Antku, 1000 lat temu? Był to 18 kwietnia, właśnie wtedy w Gnieźnie został koronowany Chrobry, ale znowuż o tym za chwilę. A co myśmy przygotowali dla radiosłuchaczy?
Akcja Czekolada na Kresy właśnie tutaj przedstawię bliżej Wojciech Grzelak i Mirosław Bator oraz pan Ryszard Siedzina. Również, proszę państwa, arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Usłyszymy słowa w temacie Wielkanocy, w temacie tego wielkiego święta i również trochę wielkanocnych aktualności gospodarczych w roku 2025 w ciekawej takiej formie.
Także zapraszamy. Natomiast wróćmy właśnie do tego roku 1025, albowiem wtedy Bolesław Chrobry został pierwszym praktycznie królem polskim.
Wydarzenie zapoczątkowało przede wszystkim istnienie Królestwa Polskiego i to taki jeden z najważniejszych momentów w historii naszej państwowości. Właśnie tysiąclecie tej koronacji w Gnieźnie miało to miejsce.
A kim był pierwszy król polski?
Syn pierwszego władcy Polski, Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy. Ambitny, zręczny dyplomata i bezwzględny polityk, który umocnił granice państwa i prowadził wojny z cesarstwem niemieckim sukcesywnie i wspierał rozwój kościoła i dbał o pozycję przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Właśnie odniósł zwycięstwo w wojnie z Niemcami, zakończone pokojem w Budziszynie w 1018 roku. Również poprowadził słynną wyprawę kijowską, zdobył Kijów, osadził na tronie swojego zięcia Świętopełka I. Przywracając mu w sumie władzę w 1000 roku doprowadził do utworzenia metropolii gnieźnieńskiej, co uniezależniało kościół od wpływów niemieckich.
I trzeba przyznać, że w ogóle koronację dokonał o dziwo 2 miesiące przed śmiercią, a zmarł mając zaledwie 58 lat.
Pamiętajmy o ważnych datach dla stanowienia państwowości.
Kiedy baciar zaśpiewa nam znów, my ze Lwowa nie żyjam Lwów.
Wybierasz numer i lądujesz na lwowskiej fali.
Drodzy państwo, i zaczyna się akcja świąteczna Czekolada. Tak się nazywa ta akcja, panie Wojtku?
Dokładnie, nazywa się Czekolada na Kresy. Dzień dobry państwu, nazywam się Wojciech Grzelak, przyjechałem razem z kolegami ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, oddział w Bielsku Białej.
Mirosław Bator, również członek Wspólnoty Polskiej, oddział w Bielsku Białej.
Ja również, Ryszard Siedzina, Bielsko Biała, też członek zarządu Wspólnoty Polskiej, Bielsku Biała.
Cieszę się, że państwo dotarli i właśnie z takimi pięknymi darami. Komu to w ogóle zawdzięczamy?
Wielu osobom. Ale chciałem przede wszystkim podziękować pani Alicji Brzan-Kloś, która jest instruzoną animatorką tego rodzaju pomocy na Kresy i Stefanowi Gajdzie. Ci państwo są z Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Także bardzo dużo czekolad zebrał Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Jak to wyglądało w praktyce?
Wyglądało to tak, że otrzymałem telefon ze szkoły, że włącza się do akcji, po czym powiedziano mi, kiedy mam przyjechać po odbiór pudeł z czekoladą. Dzieci w miarę swoich możliwości, te, które mogły, przynosiły po tabliczce czekolady. Niektórzy przynosili tę czekoladę także ze strojkami, już przygotowaną do świąt. To były wzruszające dary, bo w sumie przecież nie wiedziały one, do kogo, do jakich ich rówieśników trafią. A mimo to była to jakaś ofiara ze szczerego serca.
Zauważyłam przy rozpakowywaniu, że tam niektórzy podpisali, że to jest z Bielska Białej, że to jest dar świąteczny. No i to takim właśnie dziecięcym, pięknym pismem, takim okrągłym.
W sumie nawet byśmy tego zebrali jeszcze więcej, już nie było gdzie to składować. Myślę, że tą akcję będziemy mogli jeszcze powtórzyć.
No taka słodka akcja jest bardzo miła, szczególnie właśnie jeśli są to rodacy. Do kogo jest ta pomoc skierowana?
No przede wszystkim do Polaków tutaj zamieszkałych we Lwowie i w ogóle na Ukrainie. No i generalnie przede wszystkim dla dzieci, bo one są przyszłością.
Natomiast może właśnie pan Wojciech wymieni tych adresatów, przynajmniej te duże instytucje.
Adresatów tu już zdajemy się na znajomość lokalnych potrzeb Towarzystwa Zabytek, do którego przede wszystkim przywieźliśmy tę pomoc. Wiem, że część teraz przywiezionych przez nas darów trafi do szkoły numer 10, ale możemy tu polegać na naszych wypróbowanych przyjaciołach z Towarzystwa Zabytek.
Jak już szkoła numer 10, to i szkoła numer 24 i zapewne polskie przedszkola. No i Drohobycz, który jest takim centrum oświatowym.
Pani Alicja Brzankloś wczoraj nawet wróciła z Drohobycza.
Jakie w ogóle kontakty ma Bielsko-Biała z Lwowem?
Ja osobiście już nie pierwszy raz już jestem w Lwowie ze wspólnotą. Byliśmy już parę lat temu z panem posłem, jeszcze Falfusem, w Żydaczowie. 700-lecie chyba tej parafii tam było. Wtedy w pierwszy raz spotykaliśmy się z Polakami z tego regionu.
Dziękuję darczyńcom i organizatorom tej wspaniałej akcji Czekolada, a konkretnie Wspólnocie Polskiej, oddział w Katowicach i Bielsku-Białej.
My jesteśmy z Bielska-Białej, Katowice były wczoraj w Drohobyczu.
Słuchają Państwo o programu w języku polskim na Lwowskiej Fali.
Ksiądz arcybiskup gościem na naszej antenie radiowej. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
A jak ksiądz arcybiskup wspomina święta wielkanocne w swojej rodzinie?
To było zawsze wielkie wydarzenie. Była to zawsze wiosna, więc nie tylko szło się do kościoła, uczestniczyło się w rekolekcjach, były także nauki dla dzieci. Był to czas także i porządku w domu, w otoczeniu, na podwórku, po zimie. Potem uczestnictwo w Triduum. Pamiętam, zawsze najbardziej przeżywało się liturgię Wielkiego Piątku, czyli adorację krzyża, a potem także Wielkiej Soboty. W sposób szczególny dla mnie taką atrakcją było zawsze ognisko, które paliło się jako symbol tutaj światła. Ambicją zawsze było jednak przynieść do domu resztki ognia, węgielek, który wrzucało się do wody święconej, chociaż nie jest to najważniejsze, ale wtedy to było taki punkt, żeby właśnie taki węgielek zdobyć. I później msza święta rezurekcyjna, 3 razy procesja dookoła kościoła i uroczyste śniadanie w domu, wcześniej właśnie te pokarmy świąteczne poświęcone w sobotę. Pamiętam także i adorację przy grobie Pana Jezusa. To było zawsze też jakieś wielkie wydarzenie, bo taka ciekawość i Pana Jezusa, statua piękna w grobie, pięknie ozdobiona kwiatami. To pobudzało do jakiejś zadumy i później radość poniedziałku wielkanocnego, zwyczaj takiego oblewania się wzajemnie, zwłaszcza dziewczynek. I to była taka radość właśnie ze świąt zmartwychwstania.
Czy w lwowskiej archidiecezji powrócą warty obok Bożego Grobu, dlatego że funkcjonowało to jeszcze w czasach międzywojennych, w czasach II Rzeczpospolitej. Później obok każdego grobu w latach 90. stały różne polskie towarzystwa, prezesi. Dla nas jako harcerzy było to wyróżnienie, a później to zanikło po prostu. Czy odnowimy piękną tradycję?
Ja myślę, że jak się wojna skończy, kiedy już nie będzie takiej emigracji do Polski czy do Europy, będziemy starali się podtrzymywać może te dawne tradycje. Ale tak można popularnie powiedzieć, proszę Panią, dzisiaj nie mamy chłopów, nie mamy młodzieńców. Wszyscy są słabi, nawet podczas naszych celebracji trudno znaleźć chłopaków, którzy by wytrwali podczas mszy świętej, trzymając mitrę i pastorał. Często mdleją, nie mają siły. Jednak te dzieci i młodzież dzisiejsza jest o wiele słabsza, więc tutaj potrzeba nam trochę mężczyzn, trochę tężyzny i nad tym także musimy popracować. Wolni i niezależni do tych pięknych tradycji powrócimy.
Myślę, że trzeba ich uczyć w stylu świętego Jana Pawła II, gdzieś w góry, na przechadzki.
Na pewno te rzeczy są organizowane. Tutaj nasi księża jeżdżą na oazy i na pielgrzymkę, chodzą czy do Kalwarii, czy tutaj do naszych Bolszowiec. Są wakacje z Bogiem.
Poproszę o błogosławieństwo świąt Wielkiej Nocy dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Lwów.
Zmartwychwstały Chrystus pokazuje nam, że nie powinno nas przytłaczać codzienne życie, bo ostatecznie zwycięża dobro. I niech ta nadzieja zmartwychwstania życia wiecznego towarzyszy każdemu wiernemu naszej archidiecezji, wszystkim rodakom w sposób szczególny w Polsce i na świecie, którzy są z nami w tej trudnej chwili. I ufamy, że zmartwychwstały Chrystus przekaże ten pokój całemu światu, a w sposób szczególny nam tutaj w Ukrainie. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, obrządku łacińskiego.
I gdybym się kiedyś urodzić miał znów,
to tylko w Lwowie.
Bo szkoda gadania, bo co chcesz, to mów.
Tak nie ma jak Lwów.
Kalejdoskop lwowski.
Wielkanoc Pomocne aktualności gospodarcze Radia Lwów 2025.
Nareszcie ty się przykatulo, bo ja tu sam jak palec.
Servus oberwus.
Та ми тут з тобою щепчу, як остатні мохікані, фацету, як кот наплакав, ти цика лапі на потенгі. Власне, як на злость, нам ще пралька попсула, а ту майстра ані на лекарству, всіх на фронт забрали.
Хейка, хлопаки, це ви так бядоліче? Тєшчі ще, що є ще не маєте 25 лат, і можете собі віддихати в покою. Я то мусяла жем хавіри виспрантать, щоб мені родичеля на аудиції пущіли. Татунцю ожек, що то встити ханьба, щоб на свята подлога не бущала, як люстра. А нам ще зля взаткав. І якби не тата Золоте Граби, не вим це би було, бо гидравлік заєнти до кінця мая.
Вкрутся нас впішу до червоної ксінги, як у надзвичайне з'явіска біологічне, не дайонце ще витемпіч.
Мамча мені вислала по букшпан на Галіцький і казала шибку врацач. А ліво? Як я могла не прийти Вільку в суботи на програм? То ще пані редактор за вами без нас.
Дюні, увєльбім, як так щебючечі. Я то як я, але наші слухачі були б непочішені. В радіо без голосу ніц нема. А ви всі то наш скарб народовий. Бо хто по нас зостане?
О, Сильвія, лечі засапана. А чо ти маєш такі дуже торби?
Мамче казала докупіть яйка. Де ще вєйські яйка заподяли, то нюси іно, жеби ще не побіли, бо бенджі велика яєчниця.
Сильвія, ти цього вигадуєш? Хронь то, як жениці ока, бо всі яйка до Трампа поїхали. Тераз сов на вагі злота.
Злота яє били уж в доставах військових, а тера беду в Трампових.
Тоньку, що ти гадаш, хамериця своїх яй нема?
А власні же нема. Пташа грипа кури викусила.
Мамчу, рідна, що ще робі на свєчі, Україна гамерикану в кермі.
Манька, шпандерик ще завендю. Всі пси уж чекали, шинка купьоне, а свікло є ще натри, бо бурачки купіон в остатній хвілі.
А моя бабча опікла серніки маковець.
А моя то пече тільки бабки, але дуже добре, з родзинками і цукатами.
Реня, я мушу трафіч на Божі гроби до катедри. Там завжди канарки співаю, і певно квятов, і в гулі, і в щегулі є спєнкня.
А хтось мені обіцяв цукрового баранка з Кракова привезти.
Маш і баранка, і зайончка, і яйка чоколадове, і всього з чоколади.
А чи віче, що наш коханий Львов зостав молодіжову столицю Європи?
Я всього розумію, але де там молодіж?
Хіба ж то ми?
Ні, звісно. То засобна золота молодіж. Так, направду, ходило о збірки на самохід для війська. Ну і зібрали 900 тисяч.
Вільканус, а ми ту гаду-гаду, як прикупки на Краковськім.
А в тим року ж свята разом. Нарешті спроведжили календар до спільного меновника.
Гузік, правда, в наступному року знову особно.
Чилі кількасет лат. Чи не час зложить речення нашим радіослухачам?
Час найвищий, бо ми ту хару-хару ні пінензи, ні товару.
Дрозі наші радіослухачі і чительниці антени радіової. Вільканоцне тут дзвони іначе б'ю в місті, в Львові військово.
Жичиме чистого спокійного неба всім нас слухаючим в тій хвілі. Трохи шинки, кілбаси і хлеба, і погоди, радощі вінц мілі.
І тримаємо ще разом за собою, поздоровіння нісімо здалека. Христос ніг змертвистали, оздобав бенджі в серцю кожного чоловіка.
Знісьмо ренце в модлітві до Бога. Нехай покой огарне нас тривали, нехай омія нас розпач і тривога, нехай очі, що війни віджали.
Відзу сонце і в лоті бочани, лонки, дружки і ласи шумюнце. Незміжоне аж покрес збожа лани, сад і огруд, і квяти пахнунце.
Киди яйким ще з вами ділімо, киди дотше до серць віщ радосна, о вас рівняж з родиною мишліме, і крулює юж в радіо Львов вісна.
І świąteczne się echo odzywa starej pieśni. Wesoły dzień nastał. Staje wiara w ordynku szczęśliwa. Chrystus. Chrystus nam z martwych powstał.
Nad edycją magazynu kresowego prosto ze Lwowa dla słuchaczy w Rzeszowie pracowali Maria Pysz, Zbigniew Pakosz, Antoni Pakosz, opracowała Teresa Pakosz. Do usłyszenia.
Wracamy do Wilna. Jednym z najpiękniejszych miejsc jest tam barokowy kościół świętych Piotra i Pawła. Oprowadzi go po nim Rajmund Klonowski, dziennikarz i przewodnik wileński. To druga część naszej radiowej wizyty w tym miejscu.
Każda z bocznych kaplic jest poświęcona jakiejś postaci albo postaciom. To jest kaplica świętego Augustyna, doktora kościoła katolickiego i biskupa. Cały napis się nie zmieścił, więc EP to jest epus biskup i eklezja doktor, czyli doktor kościoła. Przedstawione są też sceny na rzeźbach, zarówno sceny biblijne, słowa modlitw albo praw wiary są przedstawione, a w poprzedniej kaplicy to były też w rzeźbach przedstawione zarówno cnoty, jakie chrześcijanin powinien przejawiać, jak też potencjalna kara za grzechy. Jest tam taki kocioł, w którym w piekle gotuje się poganin, heretyk i bisurmanin. Wszystkie te opowieści były w sposób bardzo obrazowy tutaj pokazywane. I tutaj się znajdują relikwie świętego Jana Pawła II, bo kościół właśnie świętych Piotra i Pawła to jest jedyny kościół na Litwie, w którym się modlilo trzech papieży. W przypadku kościołów we Włoszech czy Francji nie robi to aż tak dużego wrażenia, bo tam właściwie w Rzymie, to w każdym właściwie kościele każdy papież się modlił przynajmniej raz, więc to takiego wrażenia nie robi. Ale do Wilna zasadniczo papieże z Rzymu mają dosyć daleko. Tutaj w czasie pielgrzymki w 1993 roku modlił się święty Jan Paweł II. W 2018 roku był tutaj papież Franciszek, ale także w międzywojniu jako nuncjusz apostolski był tutaj na pewno, bo to jest też i udokumentowane, bywał tutaj także Achille Ratti, czyli późniejszy papież Pius XI. Pod tym względem kościół unikalny. No i także w nim się znajduje przyozdobiony koroną papieską obraz Matki Bożej. Przy czym traktuje się, że obraz ten słynie cudami, o czym świadczą wota dziękczynne przy nim umieszczone. I ten obraz, który jest świadectwem tego, jak wstawiennictwo Matki Boskiej uchroniło Wilno przed zarazą. Bo wielka epidemia szalała w okolicach, ale do przedmieść miasta dotarłszy się zatrzymała i w mieście nikt od tej zarazy nie umarł. Z takich ciekawych też rzeczy tu się znajduje posąg Jezusa Chrystusa, ale w stylu baroku hiszpańskiego. To jest zupełnie inny styl rzeźby niż taka, do której jesteśmy przywykli, bo to jest rzeźba drewniana z ruchomymi stawami. To znaczy, że można te szaty zakładać na nowo, na różne uroczystości, przybierać tą rzeźbę w inne szaty. I także takie rzeźby w baroku hiszpańskim najczęściej posiadają naturalne włosy, które ktoś na potrzeby wykonania takiego dzieła oferował. I też, na co zapewne zwróciliście uwagę, kościół nie posiada tutaj konstrukcji ołtarza centralnego. Ołtarza głównego. Bo dlaczego mówię ołtarz główny? Przed II Soborem Watykańskim mszę mógł odprawiać kaplan przed także ołtarzami bocznymi w kościele i msza miała charakter ofiary, więc po prostu także i bez obecności wiernych. Czyli jak kościół miał tych ołtarzy więcej, także ołtarze boczne w kaplicach, to równocześnie mogło się odbywać więcej mszy. Przy czym msza nie była równoznaczna z nabożeństwem. Natomiast obecnie to się msze odprawia co do zasady przy ołtarzu głównym i tej konstrukcji kościół świętych Piotra i Pawła nie posiada. Z czego to wynika? Pacowie zamówili konstrukcję ołtarza głównego wykonaną z górskiego kryształu z Włoch, ale statek, który ją transportował, zatonął. I w związku z tym po prostu ten ołtarz nie dotarł. W jego miejscu są posągi czterech proroków biblijnych oraz obraz przedstawiający scenę ostatniego takiego pożegnania świętych Piotra i Pawła. Natomiast też swego rodzaju pamiątką o tym zatonięciu okrętu jest żyrandol, często traktowany jako symbol kościoła świętych Piotra i Pawła. To jest żyrandol z początku XX wieku. No i nawiązuje zarówno do tego zatonięcia okrętu, jak również do tego, że święty Piotr był rybakiem, a więc także łodzią się poruszał.
Za tydzień kontynuacja zwiedzania kościoła świętych Piotra i Pawła w Wilnie. A teraz zajrzyjmy jeszcze do monitora wołyńskiego, w którym czytamy, że prawa miejskie odzyskała miejscowość Ołyka. Jak czytamy w publikacji, w okresie sowieckim oraz po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, Ołyka była osadą typu miejskiego. W 2023 roku w ramach desowietyzacji Ukraina zlikwidowała pojęcie osada typu miejskiego i samorządy mogą wnioskować o nadanie niektórym miejscowościom innego statusu. W 2024 roku Ołycka Chromada złożyła wniosek o nadanie Ołyce statusu miasta. W rzeczywistości chodziło o przywrócenie tego statusu po prawie 90-letniej przerwie. A historia jest następująca. W 1539 roku Ołyka została wymieniona w dokumentach jako miasto, a w 1564 roku otrzymała prawa miejskie. Od 1547 roku do 1939 była własnością książęcego rodu Radziwiłłów. W 1939 roku po wkroczeniu Sowietów utraciła status miasta. Jak pisze Monitor Wołyński, Ołyka słynie z wyjątkowych zabytków i jest popularnym celem podróży ukraińskich i zagranicznych turystów. Do najsłynniejszych zachowanych tu obiektów należą Zamek Radziwiłłów, Kolegiata Świętej Trójcy, Kościół Świętych Piotra i Pawła, Cerkiew Ofiarowania Pańskiego i Brama Łódzka. Ołyka znów miastem, o tym pisze Monitor Wołyński. I to wszystko dzisiaj w audycji Kresowe Krajobrazy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Iwona Piętak, do usłyszenia.